Mówiłem, obiecywałem, że po jakimś czasie będzie inaczej, że przestanę być jedyną gadającą głową. I nie jestem jedyną gadającą głową, jest też druga głowa, która będzie w podcastach występowała. Tomasz jest pierwszym gościem naszego podcastu.
Kalski, jak to sprzedać? O sprzedaży konkretnie.
Poruszymy bardzo ciekawy temat. Trudny, skomplikowany i kontrowersyjny. I przedstawimy go w też nietypowy sposób. Tak jak zwykle, zresztą to się dzieje, ale jedną rzecz chciałem podkreślić na początku. Mamy różne mikrofony.
No jest dłuższy.
Ty masz długi, ale cienki.
Ale dłuższy.
A ja mam krótszy i grubszy.
No ale ten robi większe wrażenie.
Wiesz, które jest lepsze? Wrażenie. To tylko wygląda, ale w praktyce wiesz, to jest bardziej profesjonalne. To.
No zdecydowanie ten. Piosenkarze raczej mają dłuższe mikrofony.
Ale tu liczy się grubość. Pogada jest...
Widziałeś Rihanna, żeby z takim mikrofonem występowała?
Ja nie wiem, o czym ty mówisz. Ja mówię o grubości mikrofonów. Dobrze. Słuchajcie. Tym konkretnym wstępem przechodzimy do podcastu. W czym rzecz? Jak to sprzedać? Dziś zderzymy dwie rzeczy ze sobą. Dwa światy. Ja, to wiadomo z racji na PESEL, to jest świat offline. B2B, rozmowy z człowiekiem drugim, takie bardziej naturalne podejście do rzeczy. Ten zawodnik u nas w firmie zajmuje się digitalem, czyli wszystkimi tymi aspektami, gdzie teoretycznie przynajmniej człowieka nie ma. Tam są tylko dane, maile, jakieś historie, o których zaraz powie. W sumie robimy to samo, moim zdaniem. Jego zdaniem nie do końca. A waszym? Jak przenikają się świat performance, digital marketing, elektroniczna sprzedaż i sprzedaż B2B, tak zwana offline, tak to będę nazywał. Czy to, ile ma to ze sobą wspólnego, a czym się różni? Czy czymś się różni w ogóle? No, zmierzymy się w tym podcaście z pewnymi trudnymi rzeczami. Podzielimy go na cztery elementy, na cztery części, tak? No bo generalnie, jak rozmawiamy o sprzedaży, odpowiadamy na pytanie, jak to sprzedać, to... To są jakby zawsze, w każdym przypadku, cztery elementy. Pierwszy to jest, komu chcemy cokolwiek sprzedawać, czyli prospecting, ja to nazywam, tak? Poszukiwanie klientów, a ty jak?
Analizą klienta, tworzeniem buyer persony, przygotowaniem się do działań digitalowych.
Czyli trzeba poszukać, komu, co sprzedajemy, tak? Drugi element to jest moment zakupu. Inaczej to przebiega u mnie, a inaczej u niego, czyli kiedy te decyzje zakupowe następują i jak sprawiać, żeby trafić w ten moment, czyli jakby moment decyzji. Trzeci element to jest, jak to nazwać? No ty to nazywasz remarketingiem, a ja z kolei ja mówię na to długi ogon, działanie na długi ogon, no bo nie zawsze trafimy w ten moment zakupu, kiedy klient chce to kupić.
To jest trochę domykanie.
No, domykanie, ja tego tak nie nazywam, domykać to można drzwi, a nie ludzi. Natomiast jakby remarketing to jest działanie w dłuższej perspektywie i tak samo w moim świecie B2B. To też nie jest tak, że klienci podejmą decyzję tu i teraz do zakupu, że warto pracować na tak zwanym długi ogon. Ja to nazywam, wytłumaczę za chwilę, co to jest. Bo tak naprawdę większa sprzedaż i większe efekty osiągamy, kiedy rzeczywiście pracujemy na ten długi ogon. No to jest trzeci element, a czwarty element to jest, jak to nazywasz?
U mnie też to jest remarketing, tylko no to jest po czasie, jakby praca nad klientem posprzedażowa, proces posprzedażowy.
Czyli jeżeli już sprzedamy, to co dalej? Czy ten klient, który stał się naszym klientem w twojej formie, czy w mojej formie, czy on może... Na przykład przysparzać nam nowych klientów.
Bo czy może z nami na dłużej, czy może kupować ponownie.
Czy może zostać z nami na dłużej, czy może przysparzać. Co zrobić z tym, żeby nie kończyć jakby tego kontaktu z klientem w momencie, kiedy dokonaliśmy zakupu. Okej. Okay. Mamy takie cztery aspekty, cztery elementy. Pokażemy wam, że różni się to między sobą oczywiście, ale czy na pewno? Dobra, pierwsza rzecz. Jak ty podchodzisz do, jak to nazywasz, targetowania?
Targetowanie, tak, analiza rynku, research rynku, słów kluczowych. No, zanim rozpoczniemy jakiekolwiek działania, należy dokładnie zastanowić się, do kogo chcemy docierać, to jest naszą buyer personą, kto prawdopodobnie będzie bardziej zainteresowany z naszych usług, jak oni się poruszają po sieci, gdzie oni są w ogóle, gdzie można do nich docierać, na jakich platformach, przy użyciu jakich narzędzi, czego szukają i w jaki sposób i jak często dokładnie, jakich słów używając do tego, by wyszukać dany produkt bądź usługę, czy w ogóle szukają, czy może trzeba do nich dotrzeć, bo oni nie wiedzą o tym, że taki produkt bądź usługa istnieje. Czyli to jest taki etap pełnego przygotowania po prostu do działań i wybranie, w jaki sposób działamy.
Czyli co, najpierw bierzesz pod uwagę, o, tu ci zostało coś, produkt. No niech to będzie, dajmy na to przykład, to. Mamy to sprzedać, tak? I teraz mówisz, co to jest, do czego to służy, komu to może być potrzebne i gdzie ci ludzie są, tak? I ustalasz, jeszcze patrzysz pewnie, ile to kosztuje i ile ci ludzie mogą mieć pieniędzy na to, tak?
Jaka jest konkurencja na rynku? Czy w większym mieście będą ci ludzie, czy w mniejszym? W jakim wieku? Gdzie pracują? Co robią? Czynników jest mnóstwo.
Rozumiem, ale cała jakby ta praca na tym etapie polega na tym, żeby, to jest taśma izolacyjna, żeby tej taśmy izolacyjnej nie wyświetlać dzieciom, lub nie proponować na przykład osobom zainteresowanym gotowaniem, tak? To do tego zmierzasz, tak?
No i częściej ludziom, którzy sami wykonują jakieś prace remontowe, czy mogą częściej potrzebować takich rzeczy. No, mniej osobom, które siedzą przy komputerze i nic nie robią, a bardziej takim do it by yourself.
No dobrze, ładnie to ująłeś. Ale popatrz, to jeszcze takie coś powiem. No bo jeżeli mówimy o jakimś produkcie, to jest na przykład taśma izolacyjna. Uwierzcie, to był zupełny przypadek. Ona tu leżała, nie wiem dlaczego, więc ją wziąłem. Tak, to jest taśma izolacyjna. No to możesz to szukać, wyszukiwać klientów, którzy co? Szukają taśmy izolacyjnej. Tak?
To jest najprostsze.
I ty mówię, hej, tu jest taśma izolacyjna, ja ją mam, kupuję.
Jest dobra.
Ale to jest zbyt duże zawężenie. Bo jeżeli mówimy o taśmie izolacyjnej, to tą taśmę izolacyjną mogą potrzebować kto jeszcze? Ci, którzy potrzebują, dziś szukają, to jest ok, ale oprócz tego?
Ci, którzy mogą w przyszłości potrzebować, może coś się wydarzyć, może wydarzyć się jakaś sytuacja, że nagle to trzeba będzie połączyć z tą taśmą. I właśnie w digitalu wyróżniamy te dwie grupy odbiorców. Z jednej strony tych, którzy szukają w danym momencie, możemy takich docierać, natomiast ich ilość jest ograniczona i nie można tylko na nich się skupiać. Trzeba budować to zainteresowanie i potrzeby, pokazując różnego rodzaju sytuacje, w których ta taśma może się przydać, więc...
Jedna rzecz, czy dobrze zrozumiałem, jedna rzecz to jest, szukają taśmy, a my im podsuwamy, hej, jest taśma, ale z drugiej strony możesz pomyśleć tak, do czego ta taśma służy? Kto jej używa? W jakich sytuacjach ona jest używana? I jak tak pomyślisz, to się może okazać, że tą taśmę można wyświetlać wszystkim tym, którzy zajmują się usługami elektrotechnicznymi, albo elektronicznymi, albo elektryką, prawda?
Prawda.
I oni nie szukają taśmy. To jest przykład z tą taśmą, oczywiście przypadkowy zupełnie. Nie szukają, ale tym ludziom możemy to pokazać, bo oni mogą ją chcieć mieć, tą taśmę. Tak?
Dokładnie.
No dobra. I jakby, no to jest u ciebie. No gdybym ja do tego miał podejść w moim świecie w offline'ie, no byłoby to o wiele trudniej. O wiele trudniej. Nie mógłbym zrobić tego, co ty. Dzięki narzędziom internetowym, dzięki analizie danych, ruchu internetowego i zainteresowań klientów, no ja musiałbym co, wsiąść samochód, jeździć od sklepu do sklepu i pytać się, hej, mam taśmę, chcesz kupić? Oni by mi mówili, ale my mamy taśmę.
Albo na bazarze stanąć.
Albo na bazarze stanąć. Żartuję, ta taśma to jest ograniczenie. No ale jasne, w moim przypadku, jakby nie mając takich narzędzi w offline'ie, co ja muszę zrobić? Ja muszę pomyśleć to samo, ale i inaczej do tego muszę podejść. Muszę popatrzeć tak. Gdzie są klienci, którzy mogą to potrzebować? Tak? W jakich kategoriach, w jakich branżach? To jest tak zwane STP. Segmentowanie, targetowanie, pozycjonowanie. Czyli jakie to są branże, jakie to są ludzie. Następnie, jeżeli mam jakąś kategorię elektrycy, no to muszę sobie teraz poszukać, jakie to są firmy konkretnie. A następnie pozycjonowanie. To jest trzeci element, gdzie muszę pomyśleć, w jaki sposób ja się spozycjonuję wobec nich. To nie jest to pozycjonowanie internetowe, które zaraz myśli sobie.
Nie, to jest pozycjonowanie w mózgu. To co innego.
Tak, żeby oni mi dostrzegli, żeby zobaczyć, że to jest fajne. Tak? Że mogą skorzystać ode mnie. I tak powstaje konkretna ilość firm w różnych kategoriach, być może różnych branżach, w których potem muszę nawiązać z nimi bezpośredni kontakt i sprzedawać. No to w sumie to nie różni się niczym.
Prawie niczym, prawie niczym. No u mnie jest możliwe działanie na szerszej skali na pewno i nie obrobisz tylu klientów jeżdżąc po nich samochodem, jeszcze nawet wydzwaniając. Możemy docierać do setek, do tysięcy, do setek tysięcy codziennie, każdego dnia.
Fajnie, ale akurat wrócę do tej taśmy jeszcze. To teraz będę tak głupi, ale dobry przykład. Teraz zobacz. Kwestia skalowania u ciebie jest o wiele większa, oczywiście. I ty możesz dotrzeć do ludzi, którzy w domu to potrzebują, tak? No ja nie mam tej możliwości, ale to jest przykład oczywiście. Ale jeżeli byłbym producentem tej taśmy i chciałbym ją sprzedać do Castoramy, to ty możesz sobie tę kampanię robić i żadna Castorama do ciebie nie zadzwoni.
No takich klientów nie pozyskuje się kampania. Nie zrobisz tego. Mogą gdzieś wspierać proces sprzedażowy, który ty byś prowadził na przykład.
To ja mogę zrobić.
Innymi rzeczami.
Bo tak się nie sprzeda tego, tak?
Prawda.
Ani do jakiejś sieci dystrybucyjnej, jeżeli chciałbym na większą skalę wejść, gdybym był producentem albo dystrybutorem tego, to te twoje działania performance, to można sobie, wiesz, co z nimi zrobić.
No to jest często w ogóle też błąd, jakim się spotykam, że ktoś jest producentem, ma grupę docelową, sobie określa właśnie, że to są właściciele konkretnych, dużych firm, których na przykład w Polsce jest 100 i on chciałby do nich kampaniami pozyskiwać takie lidy. No to jest kompletnie bez sensu. Takie deale pozyskuje się pracą już bezpośrednią, offline'ową handlową, a nie wyświetlając kampanię, bo takich deali nie domkniesz robiąc reklamkę na Facebooku czy robiąc wyszukiwarkę, bo też taka Castorama nie wpisuje sobie wyszukiwarkę w Google na przykład.
No, to jest ten przykład, tak? Jasne, że tak. Ale to nie znaczy wcale, że moje działania B2B, no dobra, niech będzie, kurde, jakby tutaj coś lepszego leżało, bo to jest trudne. Akurat to leżało. Skupmy się na tej taśmie izolacyjnej. Ale tak naprawdę idealnym rozwiązaniem to jest to, bo to wcale nie jest powiedziane, że ty nie możesz wspierać tego działaniami digital marketingiem. Poczekaj. No bo wiadomo, nie dotrzesz do tych ludzi, bo tego typu firmy w B2B, one nie szukają w internecie partnerów. Oni w inny sposób szukają. Ale co może być? Może być to, że jeżeli ja dotrę do takiej pseudo-Castorama albo jakiejś podobnej firmy, zacznę o tym mówić, to muszę się z nimi spotkać, muszę z nimi porozmawiać, muszę pokazać ceny, jakieś inne rzeczy. Ale ja to ja, handlowiec, przyjechał i tam obiecuję jakieś gruszki na wierzbie albo jakieś cuda. Natomiast spotkania handlowe, takie fizyczne, nie kończą się, kiedy mówimy sobie do widzenia albo wyślę panu ofertę. One trwają dalej, tylko już bez mojego udziału. A jak są dobrze przeprowadzone, to jeżeli ja wyjdę, pożegnam się w jakikolwiek sposób, to co teraz ludzie, którymi rozmawiałem, robią?
Wpisują w neta, no, sprawdzają stronę, sprawdzają wizytówkę, opinię, sprawdzają Facebooka, Instagrama, to wszystkie możliwe źródła. I tu przechodzimy sobie do tego trzeciego punktu, o którym mieliśmy rozmawiać.
Nie dokończyłem jeszcze, my jeszcze z pierwszego nie wyszliśmy. To teraz zobacz, to ten digital, on może gigantycznie wesprzeć, tylko że on ma wtedy działanie takie uwiarygodniające, że to, co ja mówię i obiecuję jako człowiek, to jak wyszedłem, zaczynam sprawdzać, to patrzą rzeczywiście, to jest firma, mają fajne napisane, on tu mówił, a oni tu pokazują i to się uwiarygadnia. Cała rzecz, którą ja zrobiłem, to ty możesz to uwiarygodnić. I to jest fajne połączenie wtedy.
Idealnie nawet, kiedy oni nie szukają po tym spotkaniu, a samo z siebie nagle takie komunikaty zaczynają otrzymywać.
No tak.
Też jest taka...
I to oczywiście to jest przykład taśmy, ale to może dotyczyć wszystkiego. To może transformatorów dotyczyć usług dla firm, wielu wielkich rzeczy, tak, których za pomocą digital marketingu nie sprzedasz tego, natomiast digital marketing właśnie może to w gigantyczny sposób wesprzeć. Dobra, to jest na etapie jakby pozyskiwania klienta, szukania i kierowania się w pierwszej wersji. To teraz punkt drugi, moment zakupu. Tak? No przecież ja jeżdżąc jako handlowiec po klientach, jak mam dobrze już targetowanych i sobie odbyłem te spotkania, to ja nie wiem, czy oni tego potrzebują dziś, czy za pół roku. Zależy, co sprzedaję, prawda? To wiele rzeczy jest, ale ja nie mam możliwości wychwycenia tego momentu. Ja mogę tylko pokazać im się, okej, oni mogą zbierać informacje, szukać, ale to dopiero na spotkaniu fizycznym ja mogę przekonać się, że tak, teraz jest coś na rzeczy i próbuję sprzedać, tak? Ty masz łatwiej w tym kontekście.
Trochę tak. Już w sumie zahaczyłem delikatnie o ten element, czyli możemy wyszukiwać osoby, które są w tym momencie właśnie zakupowym. Są na to narzędzia, by docierać swoimi komunikatami do osób, które w danym momencie szukają na przykład tej taśmy. To digital...
Taśmę, bo to
Leżało też, dobry przykład, wszystko jakby możemy w to wrzucić. Możemy docierać do osób, które szukają w tym momencie danej taśmy do danych celów. Jeśli mamy taki produkt, łatwo go sprzedać. Z drugiej strony trzeba docierać do osób, które mogą tego potrzebować. W digitalu mamy ten obszar docierania do osób, które już mają tę decyzję, albo do takich, które mogą tą decyzję w przyszłości podjąć i swoimi działaniami możemy sprawiać, by jak najszybciej te decyzje podjęli.
A te działania mają swoją nazwę.
Remarketing, to jest już punkt trzeci.
No, to jest to samo, no. Znaczy tak, oczywiście i ja, i on, i każdy, kto tego ogląda, słucha, wiadomo, że każdy chce sprzedać tu i teraz i bęc, tak? I to jest cudowne rozwiązanie, jeżeli sprzedaje, ale to jest nieprawda. Tak się nie dzieje. Pracując na jakiejś skali, czy w mojej części B2B, czy w twojej, no to my możemy powiedzieć, że jak dobrze stargetujemy 100 firm, to moment, kiedy akurat trafiam i teraz do transakcji może dojść, to będzie parę procent tylko, tak? I kropka. I to jest fajne, bo tak się buduje obroty miesięczne i ty, i ja. Ale no nie wolno tracić dobrze stargetowanych osób tylko dlatego, że oni dziś nie chcą tego kupić, bo to jest praca, którą wykonuję zapewne ja, czyli firmy B2B, jak i digitalowe, i nie warto tego zapominać, bo w tym momencie cały czas to jest błąd i to jest często spotykamy się z tym, że firmy cały czas szukają tylko tych nowych, non-stop, którzy chcą kupić tu i teraz. To jest błąd.
To jest błąd, bo tych będzie mniej. Po prostu.
Natomiast kluczem
jest dobrze zaprojektowany lejek, który będzie tych klientów pozyskiwał na różnych etapach i domykał to jest nieładne określenie, oczywiście. Natomiast trzeba pracować nad tym klientem, podsyłając mu różnego rodzaju komunikaty, używając w przypadku digitalu remarketingu.
Dobrze, a co to jest remarketing? Bo ty wyświetlasz coś ludziom, tak? Na przykład zainteresowałeś mnie, już nie chcę o tej taśmie mówić, ale czymś, ale nie kupiłem tego. To teraz ustawiasz co? Jakąś perspektywę tygodnia, miesięcy, lat? Jak to robisz? I co mi pokazujesz?
No, różnego rodzaju komunikaty. Czyli remarketing to jest w skrócie praca nad już w jakimś stopniu pozyskanymi grupami odbiorców. Czyli na przykład jeśli ktoś był u nas na stronie, był u nas na profilu, na Facebooku, Instagramie, LinkedInie, gdziekolwiek, w jakiś sposób wszedł w interakcję z nami, możemy ponownie do tych osób docierać. Częstym błędem, jakim jest, no to jest albo brak remarketingu, a jeśli już jest, to często firmy wyświetlają cały czas to samo w tym remarketingu.
To jest jakiś dramat tutaj, mam rację.
To jest w ogóle,
bo myśmy jakby analizując jakby klientów, których robimy audyty wewnętrzne, to jest jakieś niewiarygodne, ale to się takie wydaje oczywiste. Ja wiem, że jak to słuchasz, to proste, łatwe, każdy to robi. No nie, to ja powiem tak, mniej niż połowa firm to robi w ogóle, a w tej drugiej połowie to jest jakaś część, która robi to dobrze. A zaraz powiem, dlaczego można to robić dobrze bądź źle. Remarketing to jest, koszty marketingu będą o wiele tańsze, jeśli zadbamy w precyzyjny sposób o remarketing. Ale co tu jest istotne? Ja teraz powiem od swojej strony. Ja nazywam to, załóżmy, nie remarketingiem, tylko mówię działanie na długi ogon. No sorry, tak to sobie nazywam i jakby lepiej to sobie wyobrażam. Remarketing albo tutaj na długi ogon. Jak to się dzieje w tym świecie B2B z handlowcami? Był, rozmawiał, no nie teraz. Mają CRM-y, mają terminy jakieś inne i bardzo często w tym lejku takim, który prowadzą sobie w tych CRM-ach, no to mówią, tu ponowienie kontaktu jest za 2 tygodnie. I że handlowcy wpisują za 2 tygodnie. Zadzwonić do niego. No, ponowić, tak? Bo pan powiedział. I co się z reguły dzieje w wielu firmach? Słuchaj, jeżeli tak jest u ciebie, to zastanów się. Po 2 tygodniach handlowcy zbiera im się ten plan, że tego dnia to on ma właśnie to ponowienie sprzed tygodnia, sprzed 2, sprzed 3 i ma tam 7 telefonów do wykonania. Przypomina sobie, o czym z tym klientem gadał, co mu tam pokazywał. No i dzwoni do niego i przysięgam wam. Ja to wiem, bo to się dzieje w wielu firmach. Ja bardzo teraz nie przejaskrawię tego, ale najczęstszym takim telefonem to jest dzwonię i mówię tak. Dzień dobry, no tam Józek Kowalski z tej strony. Nie tam, miał pan okazję zapoznać się tym, co u pana słychać? No co tam? No to trochę przejaskawione, ale to jest na zasadzie takiej. No to ja jestem, kazał pan zadzwonić za 2 tygodnie, jak tam? No gdyby do mnie tak zadzwonił, to z reguły słyszy ode mnie, srak tam. Tyłek zawracasz, zadzwoń pan za 2 miesiące. No nie można tak zrobić. W B2B, jeżeli nie sprzedałem teraz, ale wiem, co klienta interesuje i zaczynam pracować z nim na długi ogon, czyli ustawiam tą dłuższą perspektywę, to ja muszę wiedzieć, co zrobić w drugim podejściu, w trzecim i czwartym. Ja nie mogę mu w kółko o tym samym mówić i pytać, czy on już teraz podjął decyzję. A może teraz podjął. A ja jeśli już 6 razy do pana dzwoniłem, to za 7 może pan podjął. No nie, ja muszę wiedzieć, co mówiłem teraz, a jak dzwonię, to najlepiej opracuj to sobie, przygotuj i pomyśl, co mogę innego pokazać. Co mogę dodatkowo zrobić. Może coś dołożyć. Albo może po prostu coś mi do głowy przyszło, coś doprecyzować. Ja nie wiem, ale ten telefon, ten kontakt po 2 tygodniach, on musi być interesujący. Nie dla mnie, dla handlowca, tylko do tego, do którego dzwonisz. Czyli trzeba zadzwonić z czymś. I to wiem, już zaraz ci oddam głos, i to wiem, tylko chciałbym, żebym właśnie teraz o tym powiedział, jak wielkie znaczenie ma w remarketingu to, co jest wyświetlane później.
No właśnie, no bo w takim remarketingu możemy sobie podzielić też te grupy odbiorców. Możemy mieć osoby, które weszły na przykład w interakcję z postami na socjalach, ale nie były na stronie. Możemy mieć, byli na stronie, oglądali produkt, ale nie kupili, albo nie wypełnili formularza. Albo kolejna grupa, jeszcze dalsza, dodali do koszyka, ale nie dokonali tego.
Ci są najgorsi. Siedzi w Biedronce, wrzucił do tego, podszedł, już do kasjerki podchodzi i zostawił ten koszyk i uciekł gdzieś tylnym wyjściem. To jest najgorsze, co się może zdarzyć.
No i błędem ogromnym jest wyświetlanie tego samego do tych wszystkich grup. To jest po prostu, no, to nie będzie działało.
To jest to samo, co ja mówiłem.
To jest to samo, co ty mówiłeś. A nawet bym powiedział jeszcze głębiej, że nawet wewnątrz tej jednej grupy wyświetlanie cały czas tego samego i jeśli efektu nie ma, czyli jeśli ktoś był na socjalach, a nie przeszedł na stronie, jakby nie zrobił jakiegoś dalszego etapu w naszym lejku, to wyświetlanie do tej osoby tego samego komunikatu, nawet w tej grupie wewnątrz, też jest błędem. No bo to nie działa, więc czemu za 30 razem ma zacząć działać?
Jeżeli...
Więc nawet wewnątrz jednej grupy nie możemy wyświetlać cały czas tego samego. Trzeba próbować różnych elementów. Próbujmy z grafiką statyczną, bo do niektórych lepiej grafika zadziała, w niektórych lepiej wideo, krótsze, dłuższe, z jakimś hookiem na początku, bądź bardziej merytoryczne. Dłuższe kopii, krótsze kopii, nagłówki, różne headline'y.
No, ale
i nie możemy
mieć
tego samego.
Ale najważniejsze to jest to, żeby zmieniać, pokazywać coś więcej.
Mamy taki przykład. To samo na przykład w przypadku rozmowy handlowej. Handlowcy właśnie dzwonią raz po tygodniu, drugi raz. Mamy ich dosyć. Tak samo w przypadku remarketingu musimy też dbać o tą częstotliwość, bo jak ja 30 raz widzę w ciągu paru dni tą samą reklamę, no to już mi się żygać chce i bardziej mam negatywne uczucia wobec tej marki. Tak samo handlowiec, który dzwoni na przykład 7 razy w ciągu tygodnia, no i może teraz już pan podjął decyzję, tak samo to jest problematyczne, myślę.
Słuchajcie, ja wiem, że jakby ten podcast ogląda pewnie tam jakaś grupa osób, więcej niż jedna, i każdy ogląda indywidualnie, każdy myśli o sobie, to jest naturalne. Natomiast my w pracy mamy obraz wielu firm. Słuchajcie, nawet sobie sprawę nie zdajecie, jak często ten błąd następuje. Bo to się wydaje takie proste. Ustawi sobie ten remarketing, no i ma jakieś tam grafiki, jakieś filmy i heja, wrzucę to i to się samo będzie działo. To jest dokładnie to, jakby handlowiec w kółko gadał do tych ludzi to samo. Klient nie był na spotkaniu na początku. No coś go zaciekawiło, ale nie teraz. A ja za tydzień dzwonię i mówię, no jak tam? Za miesiąc, no jak tam? Albo jeszcze lepsze. Wie pan, pamięta mnie pan? Bo myśmy rozmawiali jakiś czas temu o tym i o tym i mówił pan, że mam zadzwonić do pana za 3 miesiące. No po prostu to jest jakiś dramat. Jeżeli chcesz sprzedawać, to musi być interesujący, musi być ciekawy i musisz wiedzieć, co mówić ludziom na początku, a czym zaskakiwać dalej. Tak jak w remarketingu. Czy to jest proste? Nie jest proste. Ale jak chcesz mieć efekty i rosnąć szybciej od innych, to musisz być lepszy w remarketingu albo w działaniu na długi ogon. Mieć więcej pomysłów na to, aby pozyskiwać klientów, aby wyróżnić się. Jest taki ciekawy przykład. Wiem, że to robicie z tą firmą od mebli, którą prowadzicie, że od lat, bo ona urosła tam wielokrotnie, tak? Facet meble robi, no nie możemy tu mówić, o kogo chodzi, ale bardzo interesująca rzecz, bardzo niesamowita.
Ujrzeć oknie domykania.
Tak, ja mówię właśnie o tym, że w pewnym momencie podjęli się decyzję, to było jakiś czas temu, że nawet ty to kręcisz przecież u niego, prawda? Że kręcicie materiały wideo, tak? Czyli w remarketingu to jest ustawione tak, ktoś ogląda dany mebel, a następnie w remarketingu pokazujemy mu nie zdjęcie tego mebla, czy nie wiem, pakszotowe jakieś opisy, tam SEO, nie daj Boże, napisane tam lawina tekstu, tylko pokazuję mu tej kolekcji albo tego mebelek, ale wideo wyświetlamy, bo my wiemy, że go zainteresowało to zdjęcie, więc za chwilę co mu zrobimy, pokażemy mu
całą aranżację, jak to wyglądać. Spacer 3D.
I przecież to, i to tu nasz tutaj Steven Spielberg, Mateusz, wiem, że to kręcisz, a z drugiej strony wiemy, jakie to efekty przyniosło do niego. Tylko dlatego, że w remarketingu pokazuje głębiej, więcej, dokładniej tego na ten temat, co zainteresował klient.
W tym konkretnym przypadku też jest to ciekawe, bo w przypadku droższych produktów, droższych niż taka taśma na przykład, to okno decyzyjne, to nie jest tak, że pomyślasz sobie, kupuję taśmę i kupuję, tylko w przypadku takich mebli, czy te branża energetyczna, te transformatory tego typu, to są elementy, to są produkty, które, żeby podjąć decyzję zakupową, no, to musi potrwać. Musimy sobie porównać, poanalizować rynek, zebrać środki czasami. I tutaj ważne jest świadomość tego, że ta transakcja taka trwa 3 tygodnie, 4 tygodnie od jakiejś pierwszej
albo
interakcji.
Albo 3 miesiące.
Albo nawet i więcej.
Zależy,
nie? Więc
I teraz
trzeba sobie też, mówimy o dopasowaniu komunikatu remarketingowego, no to jest dopasować też do różnych etapów, żeby co innego wyświetlać przez pierwsze 14 dni, 30, 90 i tak dalej. Mając świadomość, że średnio klient podejmuje decyzję w ciągu miesiąca do 3 nawet.
Jasne. A teraz najważniejsze. Po co to się robi? Bo teraz popatrzcie, na czym to polega.
Szybko odpowiedzieć na pytanie, jak to sprzedać.
No tak, jak najszybciej. Ale no, ja rozumiem, ale patrzcie, to co powtarzam cały czas, to jest myślenie rewersem. Przecież, dobra, niech będzie ta taśma, ten przykład. Jeżeli ty gdzieś sobie tam znalazłeś pana, którego taśma interesuje i on tam popatrzył na tą twoją taśmę, ale nie kupił i zaczyna co się robi, pracować z remarketingiem z nim, no to jedno jest pewne, że takiemu człowiekowi wyświetla on komunikaty reklamowe i 20 innych. I 20 innych, bo tym, że ktoś się zainteresował taśmą, to dał sygnał nie tylko jemu, tylko olbrzymiej ilości ludzi, którzy też taśmy mają. I teraz, dlaczego warto zmieniać komunikaty, zaskakiwać, robić lepsze, ciekawsze? No bo jeśli moi konkurenci będą robili to samo, ale będą nudni, to właśnie tym, że pokażesz to inaczej w remarketingu za 2 tygodnie, za 3, za 4, to tym możesz wygrać. Dlatego warto w to inwestować. To samo jest po mojej stronie. No przecież jeżeli, wiesz, jeżeli kogoś interesuje, no dajmy na to ten transformator, nie wiem, cokolwiek niech to będzie, nie? Przecież cholera wie, co to jest transformator. Duże, ciężkie, wielkie, nie wiadomo do czego służy, no podobno potrzebne jest i kosztuje dużo. No dobra, no ale to wiadomo, że tych sprzedawców transformatorów to jest 20-30, tak? Są lepsi, gorsi, importerzy, producenci, to jest większe, mniejsze, tańsze, droższe, no to tego jest dosyć dużo, a w sumie to samo robi, tak? Jak ma te same parametry. No to handlowiec, który pojedzie, no to, bo jest jakiś przetarg, bo jest jakieś zapytania, bo klienta interesują, no to jest dokładnie ta sama rzecz. Ten klient, on nie będzie rozmawiał tylko z jednym, tylko ma 4-5 kontaktów. On nie będzie 30, bo nie ma czasu na to, ale z 2-3. I teraz zebrał informacje, decyzja może nastąpić za 3, 4, 5, 6, 7 miesięcy dopiero, bo to taki proces inwestycyjny jest. No i teraz, jeżeli ja będę co jakiś czas dzwonił i się go pytał, a jak tam, to będę robił mniej więcej to samo, co robi cała reszta. Dlatego ten etap jest tak potrzebny, aby tutaj kreatywnie podejść do tego, aby w drugim, w trzecim, w czwartym kontakcie być lepsze te kontakty robić niż ten pierwszy. I tu można wygrać. Bo pamiętajmy, że to jest 4-5 firm, 4-5 sklepów internetowych rywalizuje o jednego klienta. I ten etap rywalizacji, on jest na etapie zainteresowania, ale do momentu, kiedy do transakcji może dojść, to tu się dzieją rzeczy, które mogą decydować, że ja kupię to tu, a nie tam.
Prawda. A co, jak już się kupi?
No to jest żal, że się wydało tyle pieniędzy i koniec. Nie, żartuję. Żartuję. No to jest ten czwarty etap, który też bardzo... To nie jest tak, że narzekamy, że opowiadamy jakieś złe rzeczy. Nie, to nie o to chodzi. My raczej chcemy pokazywać to, co warto robić dodatkowo, a co w codziennej bieżączce wielu osób zajmujących się biznesem, sprzedażą, jakby pomija, bo jest taki zawsze pęd. Szukamy nowych. No jasne, że trzeba szukać nowych, ale jak tylko skupiamy się na nowych klientach, to zawsze będziemy ich szukać i zawsze będzie ich za mało. Tak naprawdę wykorzystywać w pełni wszystkie szanse sprzedażowe, to w dłuższej perspektywie to nie można nie zagospodarować obszaru pozakupowego, prawda? No bo jeżeli klient od ciebie za pomocą performance czegokolwiek kupi, no to najtańszą formą dalszej sprzedaży jest sprzedawanie temu człowiekowi, a nie tak. Płacenie za poszukiwanie nowych, tak. Prawda?
I to jest coś, do czego trzeba dążyć. Oczywiście są takie sytuacje, że nie u każdego, nie w każdym branży można to robić cały czas, no bo jak gadaliśmy tutaj o meblach, no to raczej meble się kupuje.
Jak sprzedajesz wannę z hidromasażem, to nie można za miesiąc drugiej mu sprzedać, no bo to wiesz.
Będzie ciężko, natomiast ale to taka nie znaczy... osoba ta. Może mieć znajomych, którzy na przykład zobaczą u niego tą wannę z hidromasażem i może też by chcieli. Albo możemy jakoś zmotywować go do tego, żeby on tym znajomym opowiedział o tej wannie z hydromasażem, tak? Więc wykorzystywanie tego klienta, który już dokonał u nas zakupu i praca na różnych płaszczyznach nad jego zadowoleniem, do tego, żeby on polecał bądź kupował więcej, no jest kluczowa. Jeśli mamy produkt, usługę, która jest do kupowania wielokrotnie co jakiś czas, no to później przeznaczając jakieś drobne działania, inwestycja w dosprzedaż u takiej osoby będzie dużo niższa niż właśnie pozyskanie kolejnego nowego klienta. Więc utrzymanie klienta jest tańsze niż pozyskanie nowego.
Czyli każdy klient, który dokonał zakupu, ja to, przepraszam, nazywam niepotrzebnie mi gazowane wody na lisie. Teraz mi to widzisz, to jest natura.
Celowo nalałem.
Specjalnie to zrobiłeś, tak. Żebym źle wypadł.
Tak, tak, tak. Mam pierwszy raz występuję, więc wiesz, chciałem pokazać.
Zasadzki mi zrobić jakieś, żeby... Dobrze, ale mam lepszy mikrofon, ważniejszy niż ty.
Nie,
zaraz, czekaj, bo tu ucieka mi wątek. No bo ja mówię w ten sposób. Każdy klient, którego pozyskałem, to ja już o nim coś wiem. Przede wszystkim wiem, że też kupił ode mnie, prawda? No mam jakąś interakcję z nim. Tak jak powiedziałeś, jest to najtańsza forma, to zamiast pozyskiwać nowych, to utrzymać tego, tak? A równie dobrze ja w przypadku produktów nierotujących często, jak te wanny z hydromasażem, czy jakieś inne historie, no to próbujmy, ludzie nazywają to poleceniami. No dobra, poleceniami. A ja mówię, próbujmy zatrudniać naszych klientów do działu marketingu zewnętrznego. Po prostu zatrudnijmy ich, żeby pracowali dla nas. Jak? Jak najszybciej. Nie no, powodów jest mnóstwo, ale żeby właściwie eksploatować, wykorzystywać wszystkie szanse rynkowe i rzeczywiście być lepszym od konkurencji, czy w twoim cyfrowym świecie, czy u mnie, to nie można nie zatrudniać własnych klientów do własnego działu marketingu. To są najlepsi marketingowcy. Słuchajcie, oni za nich ZUS-u nie trzeba płacić. Ani podatków.
W weekendy popracują.
W weekendy mogą pracować. Nadliczbowych godzin nie płacisz, nie chorują, nie kaszlą. W ogóle nic się nie dzieje, tak? To po prostu jest pracownik, który korzyści przyniesie. A jak to robić? Pomysłów jest tysiąc i to w każdej branży inaczej można zrobić. Ale ja wrócę do pewnego pomysłu, którego sam doświadczyłem. I to jest, to co teraz powiem, to nie dotyczy tylko tej światowej marki, bo są też w Polsce firmy, które świetnie to robią. I wanny z hydromasażem też można tak zrobić. To jest Huel. W jaki sposób ja wszedłem w posiadanie Huela? No bo on jadł Huela. Ja w końcu powiedziałem, że kurde, może bym zjadł też tego Huela. I co wtedy się stało?
No, dostaliśmy bonusy za to.
Nie. Po co powiedziałeś?
Teraz nie pamiętam.
Powiedziałeś do mnie, nie kupuj, sam podeślę ci link.
A, tak. Najpierw ci w ogóle o tym powiedziałem, najpierw tak.
Rozumiesz? Czyli tak, on jest ich klientem, je to, i usłyszał, zobaczył, że ja jestem zainteresowany i wysłał mi link, nie pamiętam jak to było, ale przez ten link, jak ja się zarejestrowałem, kupiłem, to po pierwsze, ja jako nowy klient dostałem bonus jakiś na zakup. Dlaczego? No bo nie musieli mnie marketingowo pozyskiwać, tylko najtańsza forma. On mnie polecił przez ten link. A ty dostałeś 50 zł zakupu na następne te.
Jakoś tak to było. No, czyli ten budżet marketingowy na reklamę, który by normalnie pozyskali na pozyskanie ciebie, byłby większy mimo wszystko niż danie ci w prezencie shakera i koszulki.
Żadna reklama nie zachęci do zakupu czegokolwiek lepiej niż człowiek, który to kupił i powie ci, hej, fajne to jest, kup.
Spróbuj sobie.
I teraz... Okej, Huel to robi na gigantyczną skalę, tak? My mówimy o wielkich historiach, a tak naprawdę każdy może to robić. Przecież ta technologia z tym linkiem, to nie jest jakaś fizyka kwantowa, niedostępna dla nikogo. To jest proste jak drut. Jeżeli dbasz o swoich klientów, masz dobry serwis, ludzie są zadowoleni, no bo nie zatrudnisz do swojego działu marketingu klientów, których wkurzyłeś. Tych nie zatrudniaj. bo będzie kiepsko. Tak? Ale jeżeli wszystko jest top, masz serwis cały opracowany, customer success, customer experience, wszystko gra, no to po prostu zatrudnij ich. Chociażby jak tym linkiem. Jak kupił wannę i jest zadowolony, to ten człowiek ma kolegów, przyjaciół. Wydał 40 tysięcy na wannę, to się na pewno nią pochwali. Komu? No przecież nie jakimś tam, wiecie, kasjerką z Biedronki, za przeproszeniem, nie mam nic do kasjerek z Biedronki, ale ich nie stać na drogie wanny, dlatego tak mówię. Pochwali się, bo żyje w swoim środowisku osobą o podobnym statusie społecznym. No jak ktoś zobaczy, ty fajna wanna, to dlaczego ten człowiek nie może zrobić tego, co Tomek zrobił ze mną? Zainteresowany jesteś? Podeślę ci link, kliknij sobie, weź, lida złożysz chociażby z tego linku, to ty dostaniesz jakąś tam czapkę śliwek, czy nie wiadomo co, jakiś prezent. No nie ma lepszego sposobu niż zatrudnianie własnych klientów do własnego działu marketingu.
Czyli co? To generalnie to samo.
Do czego zmierzam? Patrzcie, powiedzieliście to, co teraz tu powiedzieliśmy, to są takie jakby etapy strategii budowania firmy, sprzedaży, metodyki, że nieco inaczej to tu przybiega, nieco inaczej u ciebie, ale trzeba znaleźć swój rynek. Trzeba do nich dotrzeć. Nie wolno zawężać się tylko do tego, że szukać, czy klient ten chce tego kupić teraz. Nie. Jak sobie dobrze określę grupy docelowe, czy ja tutaj w moim świecie, czy ty w swoim, to ty wiesz, że okej, jak dobrze to zrobię, to ja wiem, że większość z tych będzie to kupowała, tylko nie dziś, ale w przeciągu roku sprzedam im to. Jak tak zaplanujesz sobie, to wtedy wiesz, co robić w remarketingu, czy na długi ogon, tak? Zmieniać, zaskakiwać, dokładać coś ciekawszego. Po co? No po to, żeby być lepszym od innych, którzy robią to samo. A już każdego człowieka, którego mu sprzedam to i zamknę ten temat, to myślę, w jaki sposób mogę go zatrudnić do własnego działu marketingu. No, to jest taki prosty element strategii. Nie ma odpowiedzi, co jest lepsze. Czy mój świat jest przestarzały, bo mój PESEL to już w muzeach figur woskowych, tacy ludzie jak ja czasami występują tylko, nieraz tacy są już tam. Czy sztuczna inteligencja, digital i on załatwi sprawę. To jest pytanie, to są rozkminy pod tytułem, co jest ważniejsze, święta Bożego Narodzenia czy Wielkiej Nocy. Nie, no, to nie ma znaczenia.
Jest coś lepszego.
Co?
Połączyć i offline, i online razem.
Cała sztuka to jest w jednym i w drugim przypadku, w moim, wykorzystywać wszelkie możliwe narzędzia internetowe do tego, żeby wesprzeć pracę handlowców B2B w tych branżach, w których nie da się sprzedawać tylko przez koszyki i jakieś inne rzeczy. Ale z drugiej strony potężnym błędem jest to, że wiele osób myśli, że za pomocą tego laptopa, tego komputera, tak jak ja sobie tutaj będę klikał, to ustawiał wszystko, to kompletnie nie muszę rozmawiać z ludźmi. Że się tak schowam za to i już. I koniec. I sprawa zamknięta jest, tak? Fantastycznie. No nie. Bo po drugiej stronie zawsze jest człowiek. Tak? Takie umiejętne balansowanie między właśnie offline'em a digitalem i umiejętne połączenie tego dla siebie, dla swojej firmy, dla swojej marki, dla swojej kategorii, dla swojego produktu. To nie będzie identyczne jak w innych miejscach. To jest zawsze indywidualnie dopracowane. Ale ta synergia tych dwóch światów i połączenie tego, ono umożliwia skalowanie. Raz w tą stronę, raz w tą stronę, ale zawsze razem. I bardzo gorąco polecam tak o tym myśleć. To nie jest tak, że ktoś, co produkuje jakieś rzeczy, tylko do nas tacy się zgłaszają, tak? Coś tam produkują i on przychodzi i mówi, że tutaj będzie chciał kampanię digital, tak? No my mówimy nie. Bardzo często. Dlaczego? Bo wiemy, że to sensu nie ma. Ale klienci też tak myślą. No dobra.
Kończymy chyba, nie?
Tak.
Dziękuję ci bardzo za zaproszenie, za możliwość tutaj dołączenia, pogadania. Dajcie znać w komentarzu, czy chcecie więcej tego typu rozmów. Czy może lepiej, żebym się nie pojawiał. Może lepiej gadająca głowa Przemka wam wystarczy. To też jest okej.
Okay. Powiedzcie, czy chcecie więcej, lub powiedzcie, że fajnie was było widzieć dwa razy. Pierwszy i ostatni, a trzeciego nie chcemy. To też napiszcie. Nie? No dobra, nieważne. Pierwsze koty za płoty, jak to się mówi. Mieliśmy się trochę w ogóle bardziej pokłócić, a to jakby kłótni nie było i to mnie martwi.
No cóż, no. Pomyślimy, tak, mamy pewnego rodzaju pewne podejście do niektórych spraw.
Co zrobić w następnym odcinku, żebym się z nim pokłócił, bo to jest najlepsze, co się może
wydarzyć. Musimy inny temat wymyślić.
Tak, bardziej kontrowersyjny. Jedno jest pewne, ja miałem grubsze mikrofony, są lepsze od tych chudych, długich. Na razie.
Dłuższe są lepsze, piosenkarze mają dłuższe.
Trzymajcie się, dobrego dnia. A teraz, jak to sprzedać?
Jak najszybciej.
3, 4. Panie Spielberg, jak to sprzedać? Jak najszybciej.